Witamy serdecznie po okresie pandemii, epidemii, która powoli ustaje. Zaczynamy nagrywanie naszych programów radiowych. Dawno nas nie było, ale to z powodów oczywistych, o których wspomniałem na początku naszej audycji. Jesteśmy w studiu razem z Piotrkiem Milewskim. Cześć Piotr.
Dzień dobry wszystkim. Bardzo się cieszę z tego, że znowu możemy sobie tutaj porozmawiać i że powstaje z martwych nasze radio, które przez gdzieś tam w tym grobie medialnym było przez miesiąc chyba, około albo półtora. Także dzisiejsza audycja popandemiczna, jak Tomasz powiedział, jest bardzo, bardzo wyjątkowa. No i jak zwykle w naszym radio mamy zaszczyt gościć bardzo wyjątkowego człowieka, który zajmuje się czymś bardzo wyjątkowym, bo to już jest u nas tradycją w radio, że nie gościmy celebrytów, tylko bardzo wyjątkowych ludzi, o których być może za wiele jeszcze świat nie słyszał, a my jesteśmy po to, żeby świat usłyszał.
A przynajmniej okolice Mosiny, Puszczykowa i Lubonia, bo na ten rynek kierujemy nasze głosy. Mamy nadzieję, że dotrą, chociażby w tym może ograniczonym zakresie, ale dla nas to cały świat, Mosina, Puszczykowo, Luboń. Piotr jest z Poznania, co prawda, i możesz nam powiedzieć, jak przetrwałeś tą epidemię w Poznaniu?
Jak przetrwałem? To znaczy...
Chorowałeś?
Nie chorowałem. Wiesz co, to jest jakby niebezpieczne rejony tutaj ruszę, że na szczęście mamy goście, więc się nie rozkręcę w tym temacie. Nie chorowałem.
To najważniejsze, że nie chorowałeś.
Nie chorowałem, ale to mogę powiedzieć, co mi się bardzo w tym czasie spodobało. Co uważam, że według mnie było najważniejsze i najfajniejsze, ponieważ mieszkam dość blisko centrum ścisłego, centrum Poznania. I takie wspaniałe rzeczy, które zauważyłem, to, że po otwarciu okna w zwykły roboczy dzień najgłośniejszy dźwięk, jaki się dało zasłyszeć, to był dźwięk ptaków. I to było cudowne. Ruch samochodowy, transport zatrzymał się tak mocno, że miasto bardzo, bardzo mocno ucichło, bardzo się odświeżyło powietrze i to było, pamiętam, te pierwsze tydzień czy dwa, to było coś niesamowitego, jak nad Poznaniem codziennie było czyste, błękitne niebo. To był widok tak totalnie niespotykany przeze mnie od wielu lat, to było coś niesamowitego. Ja nawet nie wiedziałem, że takie...
Dobrze, Piotr, bo zaraz uwierzymy, że będziesz tęsknił za tym okresem.
Nie będę. To jest po prostu z miłości do przyrody, i która też, jak się okazuje, miała swój czas w mieście. A już dobrze, już kończę. Dzisiaj mamy, jak już mówiłem, gościa. Naszym gościem jest pani...
Sylwia Radosz, kowbojka, witam wszystkich.
Kowbojka. Dzisiaj serdecznie witamy kowbojkę. Bardzo się cieszymy.
Kowbojka musi być odważną osobą, no bo
właśnie
przyszła tutaj pani do nas w tym trudnym okresie, no, kończącym się może trudnym okresie, ale jednak wymaga to dużej odwagi.
Tak jest.
Dziękuję.
Jest pani pierwsza.
Jestem zaszczycona tą wizytą.
My bardziej.
Dobrze, to po tej krótkiej licytacji może powie nam pani Sylwia, co znaczy właściwie być kowbojką w obecnych czasach?
Prosimy.
Być kowbojką. Myślę, że jest to obcowanie z naturą, tak jak tutaj mój przedmówca mówił, jest zachwycony naturą i tym, co ona z nami robi, czyli jaka jest piękna i można się w nią wsłuchać. Także ja też uwielbiam to robić, a bardzo uwielbiam konie i wszystko, co z nimi związane. I myślę, że gdyby nie konie, to też byłoby mi ciężko przetrwać ten trudny okres, który teraz mieliśmy i jeszcze mamy trochę.
I ja mam pytanie już na wstępie, ponieważ mnie zawsze interesuje kawałek historii. Kiedy w pani życiu i skąd wzięło się zainteresowanie końmi? W którym momencie i dlaczego konie?
Z końmi jestem od dziecka. Myślę, że prędzej siedziałam na koniu, niż nauczono mnie chodzić i generalnie dziadek mnie tak zakorzenił, mi tak tą pasję. No i przez całe życie ją rozwijam, całe życie szukam swojej drogi, ścieżki i dużo jest klasyki w tym jeździectwie, ale zawsze czegoś mi brakowało. Brakowało mi takiego zrozumienia świata oczami konia, jak on nas widzi, jak on czuje, co myśli na nasze pomysły, czasem bardzo niefajne dla niego, i jak pomóc mu zrozumieć, czego my od niego oczekujemy.
Jak pomóc mu zrozumieć, pani mówi, i w jaki sposób, dla mnie brzmi to tak bardzo abstrakcyjnie, jak można pomóc zrozumieć temu zwierzęciu, o co nam chodzi i co my chcemy zrobić. To jest jakaś kosmiczna wiedza, ale mi się wydaje, że za chwilę ten kosmos tutaj się zbliży. W jaki sposób można to robić? Od czego należy zacząć coś takiego?
No, żeby pomóc zrozumieć te piękne i mądre zwierzęta, należy zacząć od zmiany siebie. Musimy zmienić swój tok myślenia i to, jak wpajano nam, że koń musi coś robić. Nie, koń nic nie musi. Koń jest z nami, bo chce z własnej woli, a to my musimy zrobić wszystko, żeby jemu ułatwić życie i żeby zrozumiał, czego od niego oczekujemy.
W jaki sposób możemy to zrobić? Zaczynając od takiego ABC, od takich podstaw.
Ja myślę, że ugruntować naszą wiedzę w tym temacie, i są różni ludzie, którzy prowadzą szkolenia specjalistyczne, którzy przedstawiają nas w świecie koni jako kogoś, kto chce zrozumieć ich język, którzy uczą nas języka koni.
Pani tą drogę kiedyś również zaczynała, bo teraz już jest pani doświadczoną kowbojką. Jak to się stało? Skąd pani wiedziała, że to są ci ludzie, że to są ci odpowiedni, od których czerpała pani początki swojej wiedzy, że oni dobrze to poprowadzą i wpoją tą wiedzę? Dlaczego oni?
Jasne, zawsze szukałam takiego rozwiązania, takiego natural, zaklinacze koni. Mhm. Szłam w tą dziedzinę, w tym kierunku, i głównym takim pierwszym człowiekiem był Monty Roberts. Zagłębiłam się w jego wiedzę trochę i przez dalej Richard Winters, Clinton Anderson, takie sławy, oni też zajmują się szkoleniem koni i zrozumieniem ich języka. I przez nich trafiłam do Akademii Jeździeckiej JNBT Horsemanship Academy, którą prowadzi pan Andrzej Makacewicz. I on uczył się właśnie u tych ludzi, zdobywał wiedzę i próbuje tą wiedzę przekazać, przekazuje ją zresztą z dużymi sukcesami swoim studentom, prowadząc szkolenia.
Mm-hmm. A proszę mi powiedzieć, no właśnie, chociaż tak tą postać Monty Robertsa pokrótce tak jakoś przybliżyć, dlaczego tak się stało, że jest on autorytetem w tej dziedzinie? Dlaczego on? Co takiego szczególnego wniósł do tej wiedzy o życiu koni i ich postrzeganiu świata?
On całe życie spędził wśród koni, próbował poznać ich mowę, ich język. Jego ojciec również zajmował się układaniem koni, ale miał bardzo brutalne metody, których on nie pochwalał tych metod. I postanowił poznać język koni i zrobić coś, żeby zrozumieć, jak one nas widzą i żeby ułatwić im współpracę z człowiekiem. No i tak myślę, napisał kilka ciekawych książek, dużo daje rad, filmów, no i tak mnie zainteresował, co dalej. A ta wiedza jest taka, że jak się już w nią wdepnie, no to co dalej, ile jeszcze wiedzy przede mną, także polecam.
Ale jak to technicznie wygląda? Gdzie znajduje się koń? Jak się nazywa? Jak wyglądają pani praktyki? Jak się praktykuje bycie kowbojką?
Jak się praktykuje? Generalnie jak zajeżdżam do stajni, ludzie już się przyzwyczaili tam w stajni, to jest stajnia dużo, sami klasycy generalnie.
To jest pani zawód, tak? Taki zawód pani wykonuje, czy to jest hobby?
Nie, to jest moja pasja, moje hobby, chociaż kiedyś w przyszłości chciałabym się tym konkretnie zająć. Więc klasycy w stajni, w której mam konia, już przyzwyczaili się do moich, oni nazywają to dziwnych metod, bo ja dużo pracuję z ziemi, pracuję z tym koniem na lince, na kantarkach, również na wędzidle, ale generalnie mogę też zdjąć wszystko i wsiąść na niego za grzywę, tak jak na filmach Indianie, i również mam nad nim pełną kontrolę. To jest koń bezpieczny, mogą na nim jeździć dzieci. Ten koń robi na pokazanie palcem, po prostu jest niesamowity.
Wie pani co? Tutaj, bo jak pani wspomniała, tak mnie teraz utkwiło jakoś w głowie to wejście na konia i chwycenie za grzywę takie kowbojskie. Ja miałem takiego kolegę, ponieważ zmarł w zeszłym roku. który w ten sposób podchodził, tak, pani tu powiedziała o dziwnych metodach i on był też uznawany za takiego wywrotowca, ponieważ to wyglądało mniej więcej tak. Do jego tego gospodarstwa ktoś przyjeżdżał, mniej lub bardziej znajomy, i się on się pytał tak. Jeździłeś kiedyś na koniu? Nie, nigdy. To wsiadaj. I po prostu to wyglądało w ten sposób, że ludzie po 2-3 dniach zaczynali jeździć konno. Tak, bez siodeł, na oklep. To było totalnie wywrotowe, ale to przynosiło efekty i się udawało. I tu jakby taką, dlatego o tym wspomniałem, bo taką analogię poczułem, że człowiek uznawany za, no jak ty możesz, za takiego właśnie wywrotowca, był po prostu skuteczny.
No, no tak, dużo zależy od naszego podejścia do tego konia, żeby to zwierzę było bezpieczne, musi nam zaufać, musi nas szanować, szanować naszą przestrzeń i wiedzieć, kto jest tutaj przewodnikiem, jakby ono, jeżeli nam zaufa, to idzie za nami, ono chętnie, ono zostaje z nami z własnej woli, nic, nie trzeba go wiązać, po prostu pracować z nim i chce z nami zostać.
Czyli wychodzi na to, że to jest po prostu czysta, wolna relacyjność.
Tak, tak. Jak przychodzę do stajni, konie są na trawce, całe stado, jest sporo koni, po prostu mój koń podnosi spośród tej całej stawki łeb. Jeżeli go zawołam, przywołam, to sam przybiega jak po prostu pies do nogi na zawołanie, więc jeżeli by mi nie ufał i nie chciał mieć ze mną relacji, to po prostu by mnie zignorował.
A jak taką relację z koniem zbudować?
Bardzo prosimy o tym opowiedzieć.
No. Tak jak już wspominałam, uczestniczyłam w bardzo wielu szkoleniach, gdzie od podstaw uczono mnie, jak pracować z tym koniem, jaka musi być moja pozycja ciała, bo to jest taki język ciała. Gdzie mam patrzeć, gdzie mam mieć rękę, nogę, co mam robić, żeby ten koń zrozumiał, czego ja od niego oczekuję. Z tych szkoleń było naprawdę sporo i no, trzeba z nich wynieść trochę wiedzy, i głównie z tej Akademii JNBT.
Czyli nie da się tak w krótkich słowach opowiedzieć i każdy, rozumiem, koń to inny przypadek?
Jasne, każdy koń to jest wielka indywidualność, tak samo jak każdy inny człowiek.
No właśnie, tutaj jeszcze zanim pani do nas dotarła, to mieliśmy podobną rozmowę o takim indywidualnym podejściu człowieka do człowieka w wielu różnych sprawach. No i okazuje się, że jest to uniwersalne na tyle, że do konia też należy mieć takie podejście. Ja mam jeszcze pytanie, bo to mnie bardzo interesuje. Mówi pani o dużej ilości szkoleń. Po tych wszystkich szkoleniach, czy ma pani albo wypracowała pani swoje metody, które jakby tak niekoniecznie wprost i bezpośrednio wynikają z tych szkoleń? Czy wpadła pani na jakiś pomysł, który jest typowo pani autorski w podejściu do relacji z koniem?
Generalnie wynoszę ile się da z każdego szkolenia, ale jeszcze korzystam internet. Dzisiaj dużo filmików oglądam, podpatruję takich mistrzów jeździeckich, jak oni to robią, no i staram się wplatać to w moją pracę i staram się pomagać tym koniom zrozumieć jeźdźców, którzy nieraz jeżdżą i wściekają się, że koń ich nie słucha, ale generalnie nie myślą, że oni robią coś nie tak, tylko zawsze to jest wina konia, a w 100%, no dobrze, 95% myślę, że jest to wina człowieka, bo on nie ma takiej wiedzy, nie wie jak wymagać od konia, źle może się teraz sformułowałam, jak poprosić konia o daną rzecz. Bo wystarczy poprosić, a ten koń chętnie dla nas ją wykona. I jeszcze spyta, co mogę jeszcze dla ciebie zrobić.
I tu właśnie, co mogę jeszcze dla ciebie zrobić, nasunęło mi się też, przypomniało mi się takie stwierdzenie, które kiedyś usłyszałem gdzieś tak od sobie w rozmowie. I zobacz, koń takie wielkie i silne zwierzę, a tak posłuszny człowiekowi, że to jest samo w sobie jest to bardzo dziwne, no bo przecież... No, ze względu na swoje gabaryty, moc i w ogóle, no wcale nie musiałby tego robić. No, i to jest jakaś naprawdę niesamowita relacja.
Tak, myślę. I w tym cały sekret, żeby dotrzeć do końskiego umysłu tak, żeby on chciał z nami zostać, żeby chciał mieć z nami relacje i żeby wykonywał z własnej woli to, o co go prosimy.
Właśnie, chciałem tutaj się wspomóc Tomaszem, ale Tomasz się sprawami technicznymi zajął.
Ale ja mam tutaj całkiem sporo pytań.
Proszę.
Bo mówi pani, że to jeździec musi zrozumieć konia, więc to bardziej trzeba byłoby chyba no, tego jeźdźca ujeździć, ujarzmić.
Edukować.
Edukować.
Ja myślę edukować, ale to jest... Wyszkolić konia, można powiedzieć, jest łatwo.
Co łatwiej właśnie?
Wyszkolić konia, jeżeli ma się odpowiednią wiedzę, wyszkolić konia jest łatwo i dotrzeć do jego umysłu. Ale wyszkolić jeźdźca jest bardzo trudno.
No tak.
Każdy jeździec ma jakieś naleciałości, gdzie kiedyś ktoś coś mówił, czy jemu się wydaje, a to wcale nie jest tak.
O, właśnie.
No ale to jeśli chodzi o konie, to ja mam cały czas taki obraz kowboja, który siada po prostu na takiego rozbrykanego konia i się siłują, kto pierwszy
rodeo,
się podda.
Tak?
Takie rodeo, tak. I później on już jak jest zmęczony, kowboj się utrzyma w siodle, no to on wtedy mówi, dobra, już niech ci będzie.
Jasne. Fajnie, polecam różne westerny i takie filmy,
no właśnie,
bo to jest fikcja.
Bo taki obraz
znaczy...
mamy z filmów, z dzieciństwa.
Dlatego chcemy się dowiedzieć od pani Sylwii, jak to wygląda naprawdę.
Tak, prosimy.
Jak to wygląda naprawdę? Bardzo polecam. JNBT robi takie szkolenia na wiosnę i na jesień w Drawsku Pomorskim. Jest tam największe stado dziko żyjących koni, przeszło 400 sztuk, które pasą się na łąkach, zupełnie są dzikie jak mustangi. I dwa razy w roku jest odławiane ileś sztuk. Są trzy round peny, czyli takie miejsca, gdzie się układa takie konie. To są dzikie ogiery. I w przeciągu 3 dni one są po 2 sesjach dziennie układane pod siodło, bez wędzidła, na kantarku. I przez, na
co
trzeci
to jest
dzień.
Kantarek?
Kantarek to jest to, co koń ma na głowie. Tylko tu używamy takiego specyficznego sprzętu. I na trzeci dzień taki dziki ogier, bez przemocy, bez siły, pełni ufny, bezpieczny, wyjeżdża pod jeźdźcem w siodle i jest gotowy do dalszej pracy w układaniu go i zajeżdżaniu.
A to kilka takich punktów, chociaż tak schematycznie. Gdyby mogła pani Sylwia Kowbojka powiedzieć naszym słuchaczom, chociaż z grubsza, jak wygląda, czy to trzeba podejść z kostką cukru, z jedną, drugą, trzecią?
Z marchewką
trzeba
jeszcze.
Prosić, śpiewać... No jak
no
to
właśnie,
wygląda? Kilka punktów.
Najpierw trzeba się trochę nauczyć sama w sobie języka ciała koni i potem dopiero można próbować wejść do ogrodzenia zamkniętego z dzikim ogierem, bo to wcale nie jest takie proste. No, po prostu pierw trzeba zdobyć jego zaufanie, żeby pozwolił nam się dotknąć palcem, no i potem są dalsze schodki.
No i jak się zbliżyć?
Właśnie, no w jaki sposób się zdobywa to zaufanie?
No to poprzez mowę ciała i poprzez pracę. To trudno jest tak w kilku zdaniach wytłumaczyć. Mhm. Nie ma takiego instrukcji obsługi konia, nie ma czegoś takiego.
Rozumiem.
Zrób to, potem tamto, następnie to. Po prostu indywidualnie się pracuje z każdym jednym osobnikiem.
To jeden osobnik, który, konkretny przykład, koń, który... Nie wiem, nie mówi chyba się wabił, nazywał się, tak? Ma na imię. Konie mają imię?
Oczywiście,
mają.
Że
mają.
Oczywiście.
No to konkretne imię jakiegoś konia, którego udało się pani w ten sposób podejść, takie na zasadzie wspomnienia jakiegoś.
Na zasadzie wspomnienia, to może wspomnę mojego ogiera. Nie był aż taki dziki z pastwisk, ale też miałam go od źrebaka, u mnie się wychował. I metodą... Montiego Robertsa, sama próbowałam go ułożyć pod siodło, oczywiście bez stresu też. No oczywiście udało mi się takie zadanie i bardzo bezpiecznym koniem za 3 dni i koń chodził pod siodłem, pod jeźdźcem. Na 5. dzień mógł spokojnie 8-letnie dziecko jechało nim na rajd i było zachwycone.
A proszę bardzo nam opowiedzieć chociaż pokrótce, na czym ta metoda polega?
Ta metoda polega na dotarciu do końskiego umysłu, na zrozumieniu tego, jak myśli koń.
I co myśli?
I co myśli? No właśnie, co myśli koń?
Chce jeść, chce być pogłaskany.
Wbrew pozorom konie całe życie pasące się na łące nie widzą potrzeby bycia z człowiekiem, bo one wszystko mają. Mają przestrzeń, mają trawę, wolność, wodę, mają wszystko.
To co my możemy im dać?
No właśnie, co my możemy im dać? No możemy im dać zaufanie, możemy im dać szacunek i sprawić, żeby czuły się przy nas bezpieczne. My je udomowiliśmy i to my jesteśmy za nie odpowiedzialne. I to nie, że konia. Kupić konia jest prosto, ale co dalej? co zrobić, żeby to był dobry koń i bezpieczny dla nas, bo to, tak jak pan mówił, on pół tony waży, więc może nam zrobić krzywdę w sekundę. Szybkość reakcji koni jest niesamowita.
No właśnie, ale proszę powiedzieć, bo czy to, czyli tą metodą, o której pani opowiada, to jest jakieś czytanie z mowy ciała, tak?
Tak.
To jest... I to jest tak, że pani jako kowbojka, to już wiemy, że zna i czyta tą mowę ciała tego konia, a czy mamy wiedzę na ten temat, czy zostało to zbadane, że koń też czyta naszą mowę ciała?
Tak, oczywiście. Są na to udowodnione
Proszę
badania
o tym opowiedzieć
naukowo.
Troszkę.
Naukowcy cały czas pracują na jak działa koń, w cudzysłowie, jak on myśli, jak nas postrzega. Koń zupełnie inaczej ma budowę gałki ocznej, zupełnie inaczej widzi obraz niż my. Widzi większość prawie naokoło siebie, z wyjątkiem przodu przed nosem i z tyłu za ogonem. A generalnie jest to bardzo mądre, myślące zwierzę. Co jeszcze?
Czy to mówimy o człowieku?
Nie, mówimy tu o koniu, że jest to bardzo mądre, myślące zwierzę, a człowiek do konia jest czasami bardzo niedobry i niemyślący.
No właśnie, a jakie są przypadki, może jakieś, no bo to nie jest tak, jak pani powiedziała, wymaga to odwagi, przecież zbliżenie się do takiego no, konia, zwierzęcia. Ja sam próbowałem kiedyś pogłaskać przez ogrodzenie i zdobyłem się na odwagę takiego kucyka pogłaskać i poczułem się odważny. Ale jak to jest w przypadku no, kobiety w sumie, która no, to wymaga dużej odwagi. Ile to kosztuje panią i czy
generalnie
jak sobie pani z tym radzi?
Ja nie boję się koni, już od dziecka się nie bałam koni.
Nie
więc...
miała pani żadnego niebezpiecznego przypadku?
Niebezpieczny przypadek, no zawsze może być niebezpiecznie. Generalnie nie miałam jakiegoś takiego... A z różnymi końmi pracowałam i z takimi dzikimi, i z ułożonymi, i stajennymi, i u kogoś, bo generalnie pomagam ludziom. Jeżeli mają, ludzie mówią, mam problem z moim koniem, bo nie potrafię czegoś zrobić. Czy koń mnie nie słucha, czy koń mnie zrzuca, czy koń jest niegrzeczny, nie podaje nóg, no to wtedy proszą mnie o pomoc i wtedy ja jadę i pomagam temu koniowi zrozumieć, że to jest tylko kowal, trzeba mu podać nogę, nic się nie dzieje, nie ugryzie jej tej nogi. Albo żeby nie zrzucaj tego jeźdźca. Dlaczego zrzuca? Trzeba poznać przyczynę. Czasem przyczyna leży w złym doborze sprzętu, w złym dosiadzie jeźdźca. Jest cała gama przyczyn, że koń nie słucha, zrzuca, on się broni. Koń wysyła do nas całe mnóstwo sygnałów, których my ludzie nie sczytujemy. Same podejście do konia i to, jakie my mamy nastawienie. Koń potrafi wyczuć tętno, nasze tętno. Jeżeli mamy zły dzień albo jesteśmy zdenerwowani, koń wyczuje już to nasze tętno i również będzie niespokojny, zdenerwowany. Jeżeli będziemy spokojni, on też będzie spokojny, bo nie wyczuje żadnego jakby zagrożenia z naszej strony. Także jeżeli ktoś ma problem, prosi mnie o pomoc, to jadę i szukam przyczyny tego problemu, a nie biorę bata i konia poganiam, bo to generalnie klasyka tak działa, że jeżeli
niestety
coś się nie dzieje, to znaczy, że koń jest głupi i nie słucha, a on wcale tak nie jest. On jest bardzo mądry, tylko trzeba zrozumieć, dlaczego zachowuje się tak, a nie inaczej. Dlaczego nie chce podać nogi, dlaczego się od nas odsuwa, dlaczego nas zrzuca albo dlaczego nas gryzie. Co my zrobiliśmy źle, że uwarunkowaliśmy takie czy inne zachowanie u konia?
Czyli jest pani takim mobilnym końskim terapeutą. To jest po prostu jakaś fantastyczna misja. I no, ja szczerze mówiąc, pierwszy raz
rozumieć,
się spotykam.
Zaczynam rozumieć, o co chodzi w zrozumieniu konia. Po tym, co pani powiedziała, to no, zaczynam to rozumieć.
Naprawdę.
A gdzie pani jeździ? Tak bo rozumiem, że też poza ujeżdżaniem, no to chyba też jest pani też przyjemnie pojeździć konno.
Znaczy jeżdżę konno wszędzie, można powiedzieć. Swojego konia mam tutaj blisko, w Szklarzówce w Borkowicach, a generalnie jeżdżę po całej Polsce. Jeżeli ktoś ma życzenie, to wszędzie mogę pojechać i wsiąść na konia, czy popracować z koniem, nie ma problemu.
Po górach też?
Jasne. Po górach też. Western City również też sam współpracuję z Jurkiem Pokojem w Western City. Fajny, przyjaźnimy się wszędzie, nad morzem, wszędzie.
Jak to wygląda w naszej okolicy? Tutaj Mosiny, Puszczykowa, ile jest stadnin, czy wszystkie pani zna, czy panią tam znają, które są lepsze, które są gorsze?
I tak, ja jeszcze od razu zadam drugie pytanie. Jakie właśnie w tej okolicy mosińsko-puszczykowskiej jest zainteresowanie jazdą konną i relacją z koniem? Prosi.
Stadnin i stajni jest dużo. Generalnie tu w gminie Mosinie jest bardzo dużo koni, ale podejście jest głównie klasyczne, czyli nie takie jak moje. Takim naturalsem, jak ja się zajmuję, bardzo mało ludzi tutaj z okolicy poznańskiego, w ogóle województwa wielkopolskie z naturalem ma bardzo mało jakoś wspólnego. Jakoś ludzie nie są przekonani do tego, chociaż nie rozumiem dlaczego. Nie rozumiem dlaczego nie chcą poznać tego konia, czy nauczyć się pewnych rzeczy. Nawet w mojej stajni też na mnie krzywo patrzą i bardzo małe zainteresowanie jest tym, co robię. Chociaż widzę, że obserwują, jak porusza się mój koń, jakie ma relacje, jak działa to wszystko, ale jakoś nie mają odwagi coś zmienić w swoim życiu, żeby polepszyć swoje relacje ze swoimi końmi.
Jak pani myśli, z czego to się bierze, że nie ma tej odwagi do zmiany relacji?
Ja myślę, że to się bierze z lenistwa. Z lenistwa, że nie chce nam się uczyć czegoś. Wystarczy pojechać do stajni, założyć siodło i ten koń ma robić to, co mu każe przez godzinę i później pojadę do domu. Po co się zastanawiać, dlaczego jest tak, a nie inaczej? Więc to my jesteśmy leniwi i nie chcemy się uczyć.
A nie ma tam troszeczkę takiego ze strony tych ludzi oka zezdrości, że pani metodami to jednak idzie, że to działa, że to przynosi efekty? Nie ma czegoś takiego? Wyczuwa pani coś takiego?
Myślę, że jest.
No właśnie.
Ale...
A nie idzie za tym zainteresowanie? Słuchaj, no właśnie. A powiedz mi, a ja widzę, że u ciebie to wygląda zupełnie inaczej. Też bym chciał i tak dalej, i tak dalej. Nie ma czegoś takiego.
Generalnie nie ma, chociaż są pewne pojedyncze osoby, które jakoś przełamały tę swoją niechęć jakby do zdobycia wiedzy i przyszły do mnie, poprosiły mnie, dlaczego mój koń nie robi tego, czy dlaczego ja nie umiem to, czy tamto. Pomóż mi to zrobić i pomóż mi to zrozumieć. Więc są pojedyncze przypadki, gdzie nie boją się zapytać, bo przecież pytacie nic nie kosztuje, a polepszam sobie życie, tak.
Czyli błędem, jak rozumiem, w podejściu do konia jest takie uprzedmiotowienie tego zwierzęcia, że ma służyć tak jak taki samochód, no i jest skrzynia biegów.
No niestety, gro jeźdźców tak podchodzi. Niby mówią, że kochają tego swojego konisia.
Jak samochód.
Jak samochód, tak, ale przyjeżdżają, poklepią się w siodełku i jadą do domu. Więc.
A tu trzeba mieć podejście, jak rozumiem, jak do istoty żywej.
Oczywiście, że tak. To jest piękne, mądre, myślące zwierzę, które widzi, jak się nim zachowuje, opiekujemy, widzi cały świat i nie rozumie mnóstwa rzeczy, które go otacza, więc my
i tylko chęć zrozumienia i poznania jego, tej konkretnego takiego nawet konia, nie tyle, że konia jako istoty, ale tego konkretnego konia rozwiązuje problemy w relacji jeździec a koń.
No tak, trzeba się trochę wysilić i zaangażować i zrozumieć, jak myśli koń i jak możemy mu pomóc.
I co czuje?
I co czuje koń, oczywiście.
Fantastyczne sprawy.
I co czuje koń? Czy mają humory na przykład, tak jak ludzie?
Tak.
Jak mocno są podobni do ludzi, a jak bardzo się różnią pod tym kątem takiej psychiki?
Wcale nie są podobni do ludzi, są dużo lepsi.
To pod jakim względem są lepsi?
Są lepsi... Koń jako roślinożerca jest bardzo spokojnym zwierzęciem, nie wymaga. To my ludzie jako drapieżcy stawiamy go w niewyjaśnionych sytuacjach dla niego. Wymagamy czegoś, nie przygotowując go wcześniej do różnych sytuacji, które mogą go spotkać. Nie wiem, ja dużo odwrażliwiam te konie, pokazuję pewne rzeczy, pracuję z koniem i potem jak wsiadam na takiego konia, to sprawia, to wszystko, moja praca z ziemi sprawia, że ten koń jest bezpieczny. On ufa mi i wie, że jeżeli ja chcę gdzieś tam pojechać, czy coś zrobić, to znaczy mogę ci w pełni zaufać. Jestem bezpieczny i wiem, że nic mi się nie stanie. A jeźdźcy klasyczni generalnie jakoś nie pojmują tego toku rozumowania.
Czyli ja tutaj już tak widzę, że bardzo dużo pracy przed panią jest, bo jak rozumiem i słyszę, jeźdźców klasycznych jest dużo więcej, czyli pracy jest bardzo dużo, żeby przekonać, że niekoniecznie tak musi być, jak ty robisz. To mi się też kojarzy z troszeczkę no, w Polsce często spotykanym też takim podejściem, które też można było w wielu starych filmach napotkać, bo mój dziadek tak robił, mój pradziadek tak robił, tak, mój ojciec tak robił, to ja też tak będę robił, bo jasne. Po co mam się rozwinąć, po co mam użyć głowy, po co mam się otworzyć, jak mogę nie robić nic i nawet jeżeli to kogoś czy zwierzę krzywdzi, to ja tak będę robił, bo od pokoleń się tak robiło i tak jest dobrze i tak musi być. I gdybyśmy tak myśleli, to no nie wiem, w którym miejscu by się świat zatrzymał, prawda?
Trafił pan w samo sedno.
No a jak to wygląda też poza granicami Polski, bo tutaj taka przykra, może trochę przykre wnioski, ale czy to tylko u nas tak jest, że jest takie podejście, no, nazwijmy to niewłaściwe?
Nie, no na całym świecie ludzie różnie podchodzą do tego konia, ale pocieszająca jest myśl, że coraz więcej ludzi zajmuje się tym naturalem, coraz więcej ludzi stara się jednak zrozumieć te zwierzęta i mają, coraz więcej ludzi ma autorytety, których się szkoli, których, u których pobierają lekcje i chcą, żeby jednak ten koń miał dobrze na tym świecie i żeby jednak odbierał nas pozytywnie, więc... Powolutku, na świecie jest dużo większa skala naturalu, a u nas w Polsce też powoli to wszystko rozwija i ludzie powoli zaczynają otwierać oczy i patrzeć, że jednak to nie jest jak za króla ćwieczka, że właśnie dziadek tak robił, tata tak robił, więc ja też tak będę robić. Jest jeszcze tak, ale powoli co niektórzy nabierają rozumu i idą z duchem czasu, ucząc się.
A są konie różne, są, nawet nie potrafię wymienić, ale tak najbardziej to przychodzi mi do głowy Arab.
Mnie też.
Wiedziałam.
Jakie są
najbardziej
może?
Pospolity pewnie, prawda?
Z jakimi końmi najlepiej się pracuje? Są jakieś polskie takie typowe rasy?
Araby przecież to także taka flagowa rasa w Janowie Podlaskim. To przecież no teraz nie jest fajnie, ale kiedyś to... Najlepsze konie były z Polski i myślę, że są
to
nadal.
Araby.
Więc Araby, tak, bo pan wspomniał o Arabach.
Tak.
Ale generalnie dużo jest ras koni, Wielkopolska, Ślązaki. Ja pracując z koniem nie patrzę, że to jest Hucu, czy to jest Wielkopolski, czy to jest Małopolski. Rasowo. Ja patrzę, jaki ten koń ma problem i jak ja mogę mu pomóc. To nie jest ważne, czy to jest kucyk, czy to jest duży koń. Ja chcę pomóc temu koniowi rozwiązać jego problem, który ma z człowiekiem.
I to nie ma znaczenia, jakiej jest rasy.
Nie ma,
nie ma tutaj problemów w komunikacji.
Nie.
Z powodu rasy oczywiście.
Nie, to nie ma znaczenia.
Nie ma.
Ja rozmawiam z koniem, a nie mówię, że tak jak z ludźmi. Ty jesteś Afroamerykaninem, ty jesteś Chińczykiem, ty to... Nie, po prostu rozmawia, trwa dialog, komunikacja między zwierzęciem a mną i próbuję pomóc mu zrozumieć, co człowiek od niego wymaga.
Wiemy, że taka metoda sprawdza się w stosunku do koni i jest dla nich przyjemniejsza, tak to nazwijmy. A czy jest równie satysfakcjonująca dla jeźdźca, jeśli już opanuje, to jakie jeździec ma z tego tytułu korzyści?
Myślę, że też równie fajne, bo przede wszystkim ma konia bezpiecznego, któremu ufa. Koń chce zostać z nim z własnej woli, nie musi go przywiązywać. Chodzi przy ramieniu jak pies. Można sobie pobiegać z tym koniem, po lesie nawet. Można, nie wiem, iść na spacer. Można dużo fajnych rzeczy, iść popływać. Wszystko można robić i ten koń będzie się nas pilnował, będzie chodził przy ramieniu, nie będzie na nas wchodził, będzie bezpieczny dla otoczenia. Myślę, że same profity. Można wsiąść w każdej chwili, w każdym miejscu. Czy na łące, nie musimy wsiadać przy stajni, możemy sobie iść na łąkę, możemy się poopalać z tym koniem. No po prostu nie do opisania, ile rzeczy można robić z koniem.
Czyli tradycyjnie się przychodzi, wsiada na konia, jedzie się, jak się skończy przejażdżkę, odstawia się do garażu a pani mówi, że w tej metodzie takiej naturalnej po prostu spędza się jakby czas z koniem.
Oczywiście, to nie jest rower, że jadę na przejażdżkę i go odstawiam, to jest
próbuję
żywe.
Próbuję wyłapać tutaj te różnice.
Tak, tak. Tak, to jest żywe, myślące zwierzę, więc im więcej czasu z nim spędzamy, czy im więcej mu damy z siebie, tym on więcej będzie też za nami, tak? Czyli jak jeździec by się nie cieszył, gdzie przychodzi do stajni, a koń rży na jego widok, albo przybiega z pastwiska i pyta, pyta oczami, wzrokiem, całą postawą ciała, uszami. Hej, co mogę dla ciebie dziś zrobić? No, czyż to jest po prostu rewelacyjne.
To, brzmi to jak coś niesamowitego, naprawdę, ale bardzo, bardzo pięknego, bo to jest, to tak jakby pani opowiadała o takiej bardzo dobrej relacji rodzinnej, bardzo dobrze ułożonej.
Jasne, myślę, że można to tak nazwać.
Tomasz.
Tak. Cóż jeszcze mam? Możemy zapytać, gdyby tutaj byli z nami słuchacze, na pewno by mieli pełno pytań, ale nie jesteśmy na żywo. Kiedyś może będziemy i będą mogli Państwo zabrać udział w dyskusji i na pewno byście Państwo wiele pytań mieli do Pani Sylwii. Ja tymczasem takich nie mam, Piotr. A Ty? Może Pani Sylwia chciałaby coś powiedzieć od siebie, po prostu coś, co zawsze chciała powiedzieć w radiu na temat koni i jakąś, nie wiem, może właśnie odezwę do jeźdźców, może do lokalnych tutaj jakiś stadnin, co mogliby zrobić.
Dokładnie, bardzo prosimy, bo to właśnie pani jest naszym gościem i tutaj wszystko wolno. Cokolwiek gdzieś tam w stadninach, w których pani się spotyka z ludźmi, jest uznawane za dziwne albo dziwaczne podejście, to tu jest jak najbardziej wskazane, żeby o tym opowiedzieć, zachęcić, zaprosić.
Ja uważam, że warto pogłębiać swoją wiedzę, warto się zagłębiać w to, jak myśli koń, co możemy dla niego zrobić i nie wstydźmy się, że my robimy inaczej niż kolega obok, bo to my robimy to dla siebie, dla naszego konia. Dlaczego nie możemy sobie czy naszemu koniowi polepszyć życia? Nie wszyscy muszą wyglądać tak samo czy używać tego samego sprzętu, gdzie jak patrzę, jak robią zawody w stajni i patrzę, to generalnie nie przyjeżdżam, bo aż mi się serce kraje, jak widzę, ile sprzętu ma koń, który niesie jeźdźca, a jakbym podeszła do takiego jeźdźca i spytała się, po co jest to, albo dlaczego to założyłeś, a jaką to spełnia funkcję. Jestem pewna, że nikt nie wie, po co to jest. No bo tak w sklepie mi sprzedali, więc to zakładam.
Tak.
A generalnie...
A jakbyśmy zadali pytanie, dlaczego zakładasz?
Tak.
No bo tak mnie nauczył, a tamtego znowu ktoś nauczył. I wraca
Jasne,
ta sytuacja, bo
tak
mój dziadek
zakłada.
I pradziadek, bo
Dokładnie.
Tak się robiło, tak?
Dokładnie. Ja myślę, że zmieńmy wreszcie podejście do tych zwierząt, bo to naprawdę bardzo mądre, myślące zwierzęta. I sprawmy, żeby ten świat był dla nich lepszy. I nie bójmy się pytać. Poszerzajmy swoją wiedzę. Jak ktoś by miał jakieś pytanie do mnie, no to mam swoją stronę Facebook.
Proszę właśnie, polecić.
Właśnie, proszę opowiedzieć.
Tam jest strona Kowbojka, gdzie można mi zadać różne pytanie. Mhm. Postaram się pomóc, odpowiedzieć na ile będę mogła z moją wiedzą, a jak nie, no to skonsultuję z moim trenerem. Także zawsze znajdziemy jakieś rozwiązanie. Jestem otwarta na wszelkie propozycje i pomysły.
Dobrze, czyli już wiemy, że na Facebooku jest profil Kowbojka i,
tak.
tam można panią znaleźć, tak po polsku pisane, tak?
Tak, Kowbojka.
Kowbojka po prostu. Czy jest jeszcze jakieś miejsce w sieci albo niekoniecznie w sieci, bo przecież nie musi cały świat się tylko koło sieci kręcić, gdzie można panią znaleźć i zapytać, poradzić się właśnie jak można wspaniale tą relację z koniem zbudować. Co to są za miejsca w sieci i poza siecią?
Poza siecią, generalnie w stajniach, jak ludzie rozmawiają między sobą, to też znają mnie i można, jak już niektóre osoby mnie znalazły, że ja jestem tu, pracuję z końmi tak i tak i wymieniają się kontaktami. No tak jak mówiłam, na stronie Facebook Kowbojka, na stronie mojej Sylwia Radosz też udostępniam posty Kowbojka, gdzie opisuję różne problemy z końmi, różne metody, różne pomysły. Nie wiem, na YouTubie mam swój kanał, można też mnie znaleźć.
O, właśnie, no to kanał na YouTubie również się nazywa Sylwia Radosz, tak?
Kowbojka.
Kowbojka też. A ta strona internetowa dokładnie jak się nazywa? Ta nie YouTube'owa i nie Facebook'owa, o której pani mówiła? SylwiaRadosz.com po prostu
tak,
jakoś, tak?
Tak, tak.
Bo to byśmy chcieli dać do informacji naszych słuchaczy. A mówi pani o przebywaniu w tych stajniach. W których stajniach i gdzie można najczęściej panią spotkać?
Najczęściej aktualnie jestem w Borkowicach w stajni Szklarzówka.
Mhm.
A tam można do mnie znaleźć kontakt. Jakby ktoś miał jakieś pytania, to zapraszam. Albo przez stronę Facebook Sylwia Radosz, to tam też jest kontakt dla mnie. Telefon czy SMS, maila, cokolwiek.
Wszystko jest. No to wspaniale. Tutaj Tomasz w czeluściach internetowych właśnie...
Wyszukujemy panią Sylwię.
Wyszukujemy pani wirtualne istnienie, bo żywe to już jesteśmy pewni, a teraz wyszukujemy wirtualne.
Ale... Sylwia Radosz. Sylwia Radosz. Com czy PL, czy PL. Jaka jest domena? Aha, dobrze. No to sobie ustalimy jeszcze w takim razie po programie i link zamieścimy pod wpisem o z dzisiejszej audycji. A kiedy książka, pani Sylwio?
O, właśnie, mówi, właśnie, właśnie.
Publikuje pani, wzoruje się pani na też autorach, o których pani wspominała na początku audycji. Kiedy pani książkę napisze?
Bardzo dobrze.
Czy był taki pomysł?
Nie wiem, czy będę miała na to czas. Wolę pracować z końmi.
Jeśli
ale może
zostanie,
kiedyś.
Jeśli zostanie ogłoszona na jesień kolejna pandemia, to na zimę może będzie chwila czasu na to.
Co za czarnowictwo
nigdy
tutaj się
nic
wkradło.
Nigdy nic nie wiadomo.
Ale książka, bardzo dobrze, Tomasz, że wspomniałeś o tym, bardzo fajna sprawa by była, no dlatego, że no, jednym ruchem do bardzo dużej ilości osób ta wiedza by dotarła, tak? A jak już dzisiaj wspomnieliśmy w audycji, pracy jest dużo, a książką mogłoby to bardzo mocno w Polskę i jeszcze dalej też podocierać, prawda?
Pomyślimy, może kiedyś. Zbierzemy to wszystko. Na razie na tym Facebooku piszę różne rzeczy, więc można tam zajrzeć. Staram się ciekawie pisać i to, co wiem, swoją wiedzą się podzielić, więc zapraszam.
Jak pani koń ma na imię?
Mój koń ma na imię Dudek.
Dudek.
Tak.
Dudkowi, bo to on, tak?
Tak, to on.
Dudkowi życzymy dużo wyrozumiałości, cierpliwości, radości z życia, dobrej zabawy i poprawnych relacji z panią Sylwią.
No, w jego imieniu dziękuję.
Proszę pozdrowić w imieniu Radia MPL.
Ja bardzo osobiście ze swojej strony byłem bardzo ciekaw dzisiaj pani osoby i tego, co pani opowie. No, przez ten krótki czas mam tak dużo w głowie, że teraz w drodze powrotnej będę chłonął i sobie to wszystko układał, bo jest to totalnie wywrotowe podejście, ale właśnie tak pozytywnie wywrotowe i jest to fantastyczna sprawa i chciałbym w imieniu swoim i Tomasza też na pewno i redakcji bardzo serdecznie podziękować za przybycie i tak pozytywne opowieści o budowaniu relacji rodzinnej z końmi.
Tomasz? Dziękuję serdecznie.
Tomasz?
Tomasz, co masz? Mamy koniec audycji. Bardzo dziękujemy pani Sylwie. Też tutaj przyłączam się do tego, co powiedział Piotr. Pani Sylwia odważyła się, jest naszym pierwszym gościem po przerwie spowodowanym pandemią. Ale zaczynamy z powrotem rozkręcać radio, bo rozkręcamy radio MPL, co macie państwo od czasu do czasu usłyszeć w naszym dżinglu. W dzisiejszej audycji gościem była pani Sylwia Radosz-Kowbojka z pobliskich Borkowic. Audycję poprowadzili Piotrek Milewski
i Tomasz Kaczmarek. Dziękujemy serdecznie. Do usłyszenia.